cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Paulina Zaręba, witam w ostatnim odcinku programu W cyfrowym świecie. Jak zawsze na początek wiadomości ze świata cyfryzacji, a później zaproszę na rozmowę o seniorach w sieci.
W cyfrowym świecie.
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz NASK ogłosili rozpoczęcie konkursu Szkoła Międzypokoleniowa, który ma na celu integrację pokoleń i promowanie umiejętności cyfrowych wśród seniorów. Zadaniem uczestniczących szkół jest organizowanie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w internecie, które uczniowie będą prowadzić dla osób starszych. Nagrodą w konkursie jest mobilna pracownia komputerowa. Zgłoszenia do konkursu można składać do 13 grudnia na stronie kompetencjecyfrowe.gov.pl. Ruszyła nowa kampania informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji M-Obywatel ma łatwiej. Zachęca Polaków do korzystania z aplikacji M-Obywatel i promuje jej nowe funkcje, takie jak zastrzeż PESEL i bezpiecznie w sieci. Spoty reklamowe promują korzyści skorzystania z M-Obywatela, w tym łatwość w potwierdzaniu tożsamości i ochronie danych osobowych. Aplikację M-Obywatel pobrało już ponad 8 milionów Polaków, a celem ministerstwa jest zwiększenie liczby aktywnych uczestników do 20 milionów do 2035 roku. Kampania potrwa do stycznia 2025 roku.
W cyfrowym świecie.
Zbadania Społeczeństwo Informacyjne w Polsce przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 roku wynika, że około 55% osób w wieku od 60 do 69 lat regularnie korzysta z internetu, a odsetek ten maleje wśród starszych grup wiekowych. Zaledwie 30% seniorów powyżej 70 roku życia korzysta z sieci. I dzisiaj porozmawiamy o seniorach w cyberprzestrzeni. Moim i Państwa gościem jest Konrad Mielko, kierownik sekcji rozwoju narzędzi i kompetencji cyfrowych w Uczelnianym Centrum Informatycznym na Uniwersytecie Szczecińskim. Cześć. Dzień dobry.
Cześć. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy w ogóle od takiej kwestii bezpieczeństwa w sieci. Czy seniorzy się mogą czuć bezpiecznie w cyberprzestrzeni?
Z założenia powinni się czuć bezpiecznie. Postęp technologiczny i narzędzi informatycznych, przepływu informacji w sieci na tyle szybko się rozwija, że osoby starsze, które mogą mieć problemy z natłokiem tych informacji, przez co mogą być bardzo łatwymi ofiarami cyberprzestępców.
W jaki sposób reagować, jeżeli już jakiś senior korzysta z internetu, ma jakieś aplikacje i tak dalej, na co powinien zwracać uwagę?
Przede wszystkim powinna być tutaj taka świadomość tego użytkownika. To znaczy w grupie na przykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie te osoby starsze się spotykają, dowiadują się, że koleżanka została ukradziona. Te informacje przekazywane między nimi powodują, że to społeczeństwo zaczyna być coraz bardziej czujne i coraz bardziej odporne. Do tego dochodzą akcje społeczne różne, różnych organizacji, głównie non-profitowych, zwłaszcza w małych miejscowościach jest to dosyć mocno widoczne, i lokalnych komend policji, które też organizują takie szkolenia. Emeryci, osoby korzystające z tych wszystkich narzędzi, przede wszystkim powinni zauważać pewne schematy, czyli nieprawidłowe działanie telefonu, komputera, tak? To są takie pierwsze objawy, które zauważamy, że coś się dzieje nie tak. Większość użytkowników, i to się tyczy całego społeczeństwa, na przykład pracowników firm, gdy zauważy, że komputer działa nieprawidłowo, tak, wolniej, traktuje to jako usterkę tego urządzenia. Bardzo często jest to już początek jakiegoś ataku.
Jakie potencjalne ataki czyhają na seniorów? Z czym się najczęściej spotykamy?
Główną formą ataku jest phishing i jego wszelkie różne odmiany, ponieważ to bardzo szybko ewoluuje. Mamy tam różne definicje. Phishing jest to takie zwykłe, z angielskiego, łapanie, że tak powiem, ryby na haczyk, czyli musimy dać haczyk i użytkownik internetu łapie się na coś, robi nieprawidłowe działanie i wtedy atakujący może, że tak powiem, przechwycić jego dane osobowe, numery kont, dostępy do banku i do jakichś profili społecznościowych, no i do całych tych wszystkich usług, z których dzisiaj korzystamy. Przy phishingu musimy uważać na wiarygodność informacji, które otrzymujemy, próby podszycia się pod firmy, pod oferty, pod znajomych też. Bardzo często okazuje się, że nasz znajomy został, jego konta społecznościowe na przykład zostały przejęte i od znajomego dostajemy linki, które uważamy za bezpieczne. I w tym momencie nasza czujność jest uśpiona, klikamy w jakiś link, wchodzimy na stronę i nasze urządzenie może zostać przejęte lub też nasze dane mogą wtedy wypłynąć. Oczywiście trzeba tutaj też zachować zdrowy rozsądek, tak? Wiadomo. Przy na przykład czytaniu maili zwracamy uwagę na takie rzeczy jak błędy gramatyczne. Większość atakujących posługuje się różnymi narzędziami IT do masowych ataków na całe grupy społecznościowe, na całe grupę danych, które gdzieś tam wyciekły i robią to automatycznie. Bardzo często są to osoby nie z Polski i większość ataków phishingowych w Polsce właśnie nie udaje się ze względu na złożoność naszego języka. Maszyny jeszcze nie są w stanie tłumaczyć perfekcyjnie tej gramatyki i da się to wychwycić, że nie pisał tego człowiek. A druga rzecz to linki. Wszystkie linki, które klikamy, zawsze musimy zwrócić uwagę na adres, który klikamy. Bardzo popularną formą ataku jest wystawianie usług, które mają przejąć dane ofiary, użytkownika internetu, oparte o literówki, podobne nazwy, przejęzyczona nazwa banku na przykład, przestawione literki. Pod taką domenę buduje się fałszywą stronę, która wygląda jak oryginalna. Możemy myśleć, że logujemy się do banku, a tak naprawdę podając nasze loginy i hasła, te loginy i hasła są przejmowane przez atakujących.
Powiedzieliśmy o zagrożeniach, ale też pokażmy tę jasną stronę. Dlaczego seniorzy powinni mieć, czy mogą mieć jakieś aplikacje, konta i w ogóle poruszać się w internecie?
No przede wszystkim, jak to się tak popularnie mówi, jesteśmy globalną wioską. Tu z pomocą przychodzą wszystkie komunikatory różnego rodzaju. Oczywiście komunikatory społecznościowe, a służą do komunikacji. Mamy połączenia wideo różnego rodzaju, czy to aplikacje typu Zoom, typu WhatsApp, czy Microsoft Teams, który też jest darmowy. Ci seniorzy mogą mieć kontakt z wnuczkami. Kolejną rzeczą jest cała e-administracja, która się mocno rozwija. Tutaj w tym przypadku aplikacja mObywatel teraz poszła o krok dalej w kierunku cyberbezpieczeństwa, gdzie możemy zastrzec swój PESEL tak, żeby nikt nie wziął na nas kredytu. Te aplikacje powodują ułatwienie w życiu, płatność telefonem, czy autoryzacja u lekarza, czy w jakimś banku. Wszystko mamy pod ręką w naszym urządzeniu, z którego korzystamy, z którymi się kontaktujemy z bliskimi. Wszystko...
W ogóle poruszanie się tak. Też, bo osoby starsze mogą mieć z tym też problem.
Tak, to jest kolejna kwestia. To osoby, które mogą zamówić wizytę lekarską, czy zrobić chociażby zakupy. Też są hipermarkety, które oferują dostawę zakupów do domu. Można sobie zakupy spożywcze, pierwszej potrzeby zakupić przez telefon i dostawca przywiezie nam pod drzwi. Senior powinien też mieć świadomość, że wszystko, co kupi w internecie, w ciągu 14 dni muszę zwrócić bez żadnego podawania przyczyny. Wiadomo, że sprzedawca będzie stawiał opór w tym przypadku, bo jest to dla niego strata jakaś, ale te zakupy przez to też są bezpieczne.
I teraz tak na koniec takie pytanie, które myślę, że zastanawia wiele osób, starszych osób. Jaki pierwszy krok do korzystania z internetu mogą wykonać seniorzy?
Pierwszym krokiem, no oprócz urządzenia oczywiście, wiadomo, tak, i dostępu do tego internetu. W dzisiejszych czasach jest on w miarę szybki już, w większości ofert. Pierwszym krokiem to będzie założenie jakiegoś maila. No tak jak w tradycyjnym życiu. Możemy się kontaktować z pomocą poczty, listów, przesyłek. Internet odzwierciedla to samo, czyli adres e-mailowy, który nas identyfikuje. Dobrym tutaj punktem wyjścia jest zabezpieczenie dwuetapowe. Potrzebujemy autoryzujący SMS, tudzież aplikację autoryzującą. Są specjalne autoryzacje, które są w stanie dodatkowo potwierdzić, że my to my. No oczywiście kolejną rzeczą dla seniorów, żeby w internecie poruszać się, na pewno są jakieś media społecznościowe. Tu bym proponował mimo wszystko wybierać media społecznościowe zgodne z naszymi znajomymi. Jeśli chodzimy na jakieś spotkania do Domu Kultury, nie wiem, na Brydża, czy na takie spotkania dla seniorów organizowane i tam nasi znajomi zawsze używają Facebooka, tak, no to wtedy jak najbardziej możemy iść w tego Facebooka, tak. Spytać się przede wszystkim też młodszych. Tu seniorzy powinni też pytać się no swoje dzieci, tak, przede wszystkim. Z czego korzystają? Ich dzieci mają też już dzieci najczęściej, więc interesują się tu, jak zabezpieczyć wnuków. Więc kontakt ze swoim potomstwem, młodszym pokoleniem, będzie też dobrym źródłem informacji dla nich.
Czy osoby starsze warto, żeby były w internecie?
Zdecydowanie tak, chociażby ze względów tych rodzinno-społecznych. Wnuki, prawnuki tylko się w tym świecie poruszają bardzo często w dzisiejszych czasach. Te więzy będą utrzymane w dzisiejszych czasach. Najgorsze będzie dla seniorów odizolowanie od społeczeństwa, które bardzo mocno porusza się, używa internetu, porusza się w sieci, więc jak najbardziej tak, tylko wszystko z ostrożnością. Seniorzy muszą też pamiętać, żeby w internecie nie we wszystko wierzyć.
Zatem, drodzy seniorzy, zapraszamy do internetu, do bycia użytkownikami internetu. Pamiętajmy jednak o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. Możemy się spotkać też z treściami fałszywymi, które niekoniecznie są rozpowszechniane celowo, czyli tak zwaną misinformacją oraz z dezinformacją, która ma na celu wprowadzać w błąd odbiorców. Z Państwem był Konrad Mielko, kierownik sekcji rozwoju narzędzi i kompetencji cyfrowych w Uczelnianym Centrum Informatycznym na Uniwersytecie Szczecińskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za ten cykl W cyfrowym świecie. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Był to program W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.